mojej, że tak powiem, tutaj usługi, bo stosunkowo niedawno byłem, nie jestem przyzwyczajony, że tak, że gościnnie gdzieś tak często usługuję, więc czuję się naprawdę zaszczycony i wyróżniony. Miło mi jest bardzo, że mogę pośród Was być. Tylko taka jedna dla mnie rzecz trudna w tym momencie, ponieważ poprzednio jak byłem, to niektóre osoby zauważyły z takim zadowoleniem, że moje kazanie nie było zbyt długie. I ja to odebrałem oczywiście, byłem bardzo zadowolony, że to słyszę, ponieważ ja przeciągam kazania w moim zborze i mam tego świadomość, więc tu, że tak się wykazałem w miarę takim niezbyt długim kazaniem, byłem z tego powodu szczęśliwy. Ale dzisiaj trochę nie dam rady chyba aż tak krótko, ponieważ mam temat bardzo rozległy, który zwykle realizuję w trzech wykładach i oczywiście wszystkich tych zagadnień nie poruszę. Rodzina chrześcijańska, jak widzicie, a bardziej dzisiaj się na małżeństwie skupimy. Właśnie nie będziemy tak szerzej o rodzinie, choć pewne wątki się pojawią na pewno. Więc tu nie sposób tego powiedzieć krótko, także wybaczcie. Mam za to nadzieję, że będzie to ciekawe i też chciałbym tak podkreślić, że staram się bazować na Bożym Słowie, czyli dlaczego to mówię? No nie, że tutaj pastor nie bazuje na Bożym Słowie, tylko dlatego, że w tej kwestii życia rodzinnego, pewnej też obyczajowości, której tutaj troszeczkę poruszę, no świat, jak to się mówi, poszedł w cudzysłowie z postępem i czasami to też wchodzi do naszego myślenia w Kościele, tak niepostrzeżenie. Więc okazuje się, że to, co ileś lat temu było jakby oczywiste, gdy chodzi o taki sposób funkcjonowania rodziny, dzisiaj już wcale takie oczywiste nie jest. I nawet chrześcijanie, którzy są nawróceni już ileś czasu, gdzieś troszeczkę potrafią czasami się zszokować, jeżeli się z tym tematem jakoś szczególnie wcześniej nie zapoznali. A więc rodzina, ja mam osobną prezentację tutaj, także mi nie będzie się to synchronizować, ale mam tu trochę więcej notatek w laptopie, dlatego wybaczcie, że będę tak trochę i tu patrzył i tu, więc idziemy dalej. Aha, tu muszę najpierw włączyć to. Nie wiem, tym?
O, już jest.
Jest, dobrze.
Jestem i lewo, prawo, nie?
Dobrze, więc tak, rodzina chrześcijańska, z tym, że tak jak mówiłem, skoncentrujemy się na małżeństwie chrześcijańskim, czyli o wychowaniu dzieci, choćby się dzisiaj prosiło powiedzieć, bo mieliśmy takie spore grono tutaj tego najmłodszego pokolenia i też dosyć ciekawe uwagi pastor Tomek tutaj mówił o zachowaniu dzieci. To by było bardzo a propos wykładów już, gdy chodzi o wychowanie dzieci, ale no tak jak powiedziałem, dzisiaj bardziej o małżeństwie. No nie widać może tutaj tego takim drobnym druczkiem. Chcę tylko pokazać, ile w Biblii no, ja znajduję takich podstawowych miejsc, podstawowych tekstów, które tyczą się życia małżeńskiego i rodzinnego. To są takie podstawowe, główne teksty, ponieważ możemy tego w Słowie Bożym wyłuskać bardzo dużo. Czasami w ogóle z historii, które początkowo czytając, w ogóle nie zwracamy uwagi, że tam jest też jakaś fajna wiedza o małżeństwie. Więc tego jest naprawdę sporo. Tutaj tylko takie główne wiersze, ale i tak pewno z daleka tego tutaj, z tego slajdu nie szczytacie. I pytanie, po co nam takie szkolenie? W ogóle zadawanie sobie pytań i Bogu to jest bardzo dobra rzecz. Warto się pytać, dlaczego idę do kościoła na przykład rano w niedzielę, sobie takie pytanie zadać, a jeżeli specjalnie nie znajdujemy w głowie odpowiedzi, to możemy skorzystać z pomocy Pana Boga i powiedzieć, Panie Boże, dlaczego ja idę dzisiaj w ogóle do kościoła, chciałbym to wiedzieć. No ja może tak trochę żartobliwie teraz to mówię, ale to jest naprawdę tak, jak mówię. Po prostu czasami robimy coś nie do końca tego świadomi, więc po co nam takie szkolenie w temacie życia małżeńskiego i rodzinnego? Po pierwsze, chodzi... O, teraz muszę też tu przesunąć. Tak, chodzi o nasze osobiste zwycięstwo. A więc po to, żebyśmy my, przyjmując to słowo, słuchając tego słowa i stosując je, odnosili osobiste zwycięstwo. Aby mówiąc krótko, nasze życie małżeńskie i rodzinne było udane, było szczęśliwe, bo to jest bardzo ważna rzecz. No jeżeli żyjemy w małżeństwie, no to wiadomo, jeżeli coś nie będzie grało, no to cierpimy z tego powodu, nie mamy satysfakcji takiej życiowej, jest to coś, co gdzieś tam odbija się w ogóle no, i na służbie, i na wszystkich innych dziedzinach naszego życia. No i drugi powód to jesteśmy świadectwem dla innych. My mamy zaświadczyć o tym, że żyjemy po Bożemu, po chrześcijańsku, a więc również to nasze życie jest takim, jakby to powiedzieć, najważniejszym obrazem tego, czy naprawdę my żyjemy po chrześcijańsku, jak my się w tym życiu rodzinnym zachowujemy. A więc świadectwo dla innych, dawanie własnego przykładu. W pedagogice to się nazywa metoda modelowania, czyli metoda własnego przykładu, i się okazuje, że to jest, że przykład własny to jest najważniejsza metoda wychowawcza. Czyli gdybyśmy mieli w jakimś tam zestawieniu, tak powiedzieć, jakie metody wychowawcze są najskuteczniejsze, to własny przykład to bym tak oszacował. No wiadomo, to nie jest matematyka, więc tu jakiegoś wzoru nie zrobimy, ale tak możemy, żeby to porównać, to będzie jakieś 95%. Czyli 5% to jest reszta działań, umiejętne karcenie, umiejętne nagradzanie, nie wiem, szereg różnych innych rzeczy, to jest tylko 5%. A 95% to jest osobisty przykład. Jeżeli osobisty przykład rodziców względem dzieci zawala, to tymi pozostałymi 5% niewiele zdziałamy. A więc to jest ogromnie, ogromnie ważne, żebyśmy wychowując dzieci dawali im własny dobry przykład, ale też jako rodziny, jako małżeństwa dawali dobry przykład osobom wokół nas. Czy to w zborze, czy przede wszystkim na świadectwo tym, którzy jeszcze nawróceni nie są. A więc metoda modelowania, własny przykład. Ludzie obserwują nas i naśladują, prawda? Więc jeżeli zaobserwują coś dobrego, zechcą to naśladować. I mamy zachętę Pawła skierowaną do Tymoteusza. Stawiaj wszystkim siebie jako prawidłowy, właściwy wzór. No to jest też wezwanie dla niego, żeby on tak żył, żeby mógł być tym wzorem dla innych. A więc mamy te dwa główne powody, po co nam szkolenie na temat życia małżeńskiego. O, coś mi... Nie, o jest, dobrze. Małżeństwo i rodzina to jest tak zwany pierwotny Boży plan dla człowieka i mamy to zapisane i tutaj to będzie taki kluczowy dzisiaj tekst z pierwszej księgi Mojżeszowej, a więc zobaczmy, że już na pierwszych stronach Biblii znajdujemy naukę i to bardzo wyczerpującą na temat małżeństwa i rodziny. To jest taki pierwotny Boży plan dla człowieka i zwróćmy uwagę, że tam w pierwszym rozdziale i 27 wierszu czytamy, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Czyli człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta na podobieństwo Boże. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta są stworzeni na podobieństwo Boże i oni tutaj w tym zestawieniu są ukazani jako małżeństwo i to jest ten całe człowieczeństwo. Właśnie ono jest wyrażone życiem małżeńskim, jest wyrażone w małżeństwie. Jeżeli tutaj coś jest nie tak, no to wiadomo, nie doświadczamy tej pełni. Ja nie będę miał za dużo czasu dzisiaj powiedzieć na temat sytuacji tak zwanych wyjątkowych, w których oczywiście Bóg też człowiekowi błogosławi, czyli wyjątkowych w znaczeniu, że ktoś nie jest w małżeństwie albo tej rodziny nigdy z pewnych powodów nie założył, tak się życie jego potoczyło, nie powinien się czuć jako gorszy czy jakiejś gorszej kategorii chrześcijanin, jak najbardziej może tą pełnią żyć tego, że jest Bożym dzieckiem, jak i ktoś, kto na przykład stracił z jakiegoś powodu małżonkę czy małżonka, lub też ktoś z jakichś powodów nie może tego małżeństwa zbudować do końca w taki piękny sposób, jak ten Boży pierwotny plan przewidywał. Pewne ograniczenia, pewne trudności, z którymi on się styka, ten człowiek mogą go jak gdyby przerastać, i wszystko, co mu zostaje, to zaakceptować tą pewną sytuację, oczywiście pod warunkiem, że ze swej strony robi to, co do niego należy, aby to zmienić. Natomiast nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł dzisiaj gorzej, jak ja będę ten świetlany dawał przykład pięknego małżeństwa, żeby ktoś się poczuł gorzej, kto z jakiegoś powodu tego stworzyć nie może, prawda? Tu nie chcę kogoś coś takiego wprowadzić, raczej chcę to pokazać, żeby to była zachęta, żeby w tym kierunku podążać. A więc to jest taki pierwotny Boży plan dla człowieka i w naukach takich społecznych mówi się, że rodzina jest tak zwaną podstawową komórką społeczną. My jesteśmy, tak jak to dalej jest powiedziane, istotami społecznymi, nie jesteśmy w stanie żyć w samotności i człowiek, który żyje w izolacji, i teraz już nie mówię o tak zwanym singlu, który żyje w społeczeństwie, ale nie ma rodziny, ale on jest społeczną istotą, bo ma przyjaciół, ma rodzinę szerszą, rodziców, powiedzmy, rodzeństwo, więc to nie jest osoba żyjąca samotnie. Natomiast taka samotność dosłowna, izolacja od społeczeństwa jest czymś, nazwijmy to, chorym, prawda? Jest to rzecz nienormalna, niewłaściwa i nie ma jakby do tego uzasadnienia. Więc te idee takie pseudochrześcijańskie, jakiś pustelniczy tryb życia i tak dalej, to jest moim zdaniem po prostu demoniczne. To jest oddzielanie człowieka od tego, co jest dla niego naturalne, do czego jesteśmy stworzeni, czyli być istotami społecznymi. Gdy chodzi o tą rzecz, że jesteśmy istotami społecznymi, mądrzy ludzie wyszczególnili właśnie takie najważniejsze potrzeby, jakie mamy, i wszystkie te potrzeby są potrzebami społecznymi. Na pewno niektórzy z Was słyszeli o takim psychologu amerykańskim, który się nazywał Maslow, i po dziś dzień jego taką hierarchię ludzkich potrzeb uważa się za taką wzorcową, ale oczywiście są też inne jakby tutaj kryteria czy dobór tych różnych potrzeb. I on między innymi mówi, że każdy człowiek ma potrzebę przynależności, miłości. Że to jest taka jedna z elementarnych, podstawowych potrzeb ludzkich. I to powiedział psycholog świecki. Nawet nie wiem, czy on był chrześcijaninem, nie znam jego biografii. Jest po prostu ważną postacią w historii psychologii. I powiedział, że jedną z elementarnych, najbardziej podstawowych potrzeb ludzkich jest potrzeba przynależności, miłości, która się oczywiście głównie realizuje w rodzinie. Dalej wymienił takie potrzeby jak potrzeba bezpieczeństwa, no i tu znowu bezpiecznie się czujemy w otoczeniu, w grupie, szacunku i uznania, potrzebujemy czuć się szanowani i uznawani, no wiadomo, że jak będziemy żyli gdzieś jako pustelnicy, gdzieś w jakiejś jaskini, no to ptaszki, kwiatki są piękne. Tutaj była pochwała przyrody. Ja też bardzo lubię przyrodę i podobny obraz odbieram. No ale ciężko tu powiedzieć o czymś, o takich relacjach, prawda? Natomiast tylko drugi człowiek, istota nam bliska, może nas obdarzać szacunkiem czy uznaniem. I jeszcze taka jedna potrzeba, jako elementarna, potrzeba samorealizacji. I znowu ta samorealizacja, jakiekolwiek dokonania, one wiążą się z tym, że my mamy potrzebę wpływać jakoś pozytywnie na świat. Ja nie mówię tutaj o ludziach zaburzonych, którzy chcą wpływać destrukcyjnie na świat, bo grzech tak im wypaczył myślenie o świecie, ale w takim normalnym, zwyczajnym jakby podejściu każdy człowiek chce wywrzeć jakiś wpływ na świat. Niekoniecznie to musi być taki wpływ, jak wywarł jakiś Mikołaj Kopernik, czy jakiś inny naukowiec lub jakiś artysta, że się potem go przez setki lat wymienia w podręcznikach, ale tak w jakiejś tam mierze czuję, że coś wnoszę do tego świata. I to powiedział psycholog świecki. Chciałbym tutaj to pokazać, żebyśmy sobie uświadomili, że rodzina, a w pierwszej kolejności małżeństwo, bo rodzina się zasadza jeszcze na tej najbardziej podstawowej grupie, czyli tych dwóch osobach, mężczyzna i kobieta, którzy założyli właśnie związek małżeński. I chciałbym małżeństwo omówić dzisiaj na podstawie takiego trzypunktowego wykładu, który wiele, wiele lat temu zaczerpnąłem z pewnej książki i teraz nie chciałbym pomylić się, więc wybaczcie, zapomniałem autorów, bo to było małżeństwo. Książka przeczytałem wtedy gdzieś w latach 80., taka stara, przekład z literatury chrześcijańskiej amerykańskiej. I tam właśnie ci autorzy, to mi się bardzo spodobało, od tego czasu tak nauczam, zgodnie z takim jakby tutaj trzypunktowym podejściem do małżeństwa, właśnie tak wykładam te podstawy o małżeństwie. Czyli nazwane to jest tam trzy filary małżeństwa. Ja tutaj dałem taki rysunek takiego detalu architektonicznego, antycznego, gdzie na trzech kolumnach takich antycznych opiera się taki tympanon, to się tak nazywa, żeby nam zobrazować tutaj, że to małżeństwo to jest to zwieńczenie u góry i żeby ono mogło stabilnie stać, potrzebuje trzech filarów. ale w zasadzie jeszcze lepiej sobie to wyobrazić, jeżeli pomyślimy o taborecie, takim krzesełku, prawda, drewnianym. I okazuje się, że jeżeli zrobimy sobie to krzesełko na czterech nogach i jedna będzie krótsza, to ono się będzie zawsze chwiało. Natomiast jeżeli jest taborecik na trzech nóżkach, to jeżeli jedna będzie krótka, to wiecie, że ono się nie będzie chwiało. Ono będzie troszeczkę na ukos stało, ale nie będzie się nam tak chybotać i przewracać. Więc, więc można sobie to wyobrażać, jeżeli ktoś woli, jako taki właśnie takie krzesełko na trzech nóżkach. Na dwóch to jest za mało, bo się będzie przewracać. Na czterech to już za dużo, bo jak będzie jedna noga krótsza, to będzie nam się to huśtać, ale na trzech nóżkach będzie stabilne. Niech nam taki obraz w głowie zostanie, tak jak Pan Jezus też pewnymi porównaniami, przypowieściami się posługiwał. I tu oczywiście sięgamy do wiersza z drugiego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, do wiersza 24 z tego drugiego rozdziału, gdzie czytamy słowo następujące. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I co ciekawe, ci autorzy tej książki rozróżnili tutaj, czy jakby rozdzielili ten zwrot, że złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem, ponieważ no, ja wtedy jako jeszcze taki młody chrześcijanin, jak sięgałem po ten wiersz, to jak gdyby widziałem tam dwa elementy, prawda? Ten element opuszczenia tak zwanej rodziny pochodzenia, tak to się nazywa, i dalszy element to złączenie się ze swoją żoną. Natomiast ci autorzy jakby rozbili jeszcze na dwie takie punkty, to złączy się i staną się jednym ciałem. A więc mamy pierwsza rzecz, która jest z tych filarów, aby małżeństwo stało stabilne lub tych nóg tego krzesełka, żeby ono było stabilne, to z pierwszy to jest opuści mąż ojca swego i matkę swoją, dalej złączy się z żoną swoją i ostatni element staną się jednym ciałem. I teraz postaram się pokrótce omówić te filary. A więc pierwszy filar, opuści mąż ojca swego i matkę swoją. O czym tutaj powinniśmy powiedzieć? Tu jest ten moment samego założenia małżeństwa. Czyli w tym punkcie musimy popatrzeć w Słowo Boże, co ono mówi na temat, jak to małżeństwo w ogóle powstaje. A więc powinniśmy sobie powiedzieć o narzeczeństwie, jak ono powinno wyglądać. Ja ten element cały pominę, to znaczy w bardzo tylko paru zdaniach tutaj coś powiem, dlatego że na to trzeba by poświęcić osobny wykład, bo mielibyśmy tak wiele do powiedzenia na temat, jak ma wyglądać narzeczeństwo chrześcijańskie w świetle Bożego Słowa. A więc tutaj ta nauka o narzeczeństwie. Jak samo to małżeństwo powinno się rozpocząć w czystości. I tutaj warto sięgnąć do listu do Hebrajczyków, do 13 rozdziału, gdzie czytamy takie słowa w 4 wierszu, a więc Hebrajczyków, 13 rozdział, 4 wiersz. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. No, tak jak powiedziałem, że dzisiaj tego typu teksty no, wydają się takie już mało przystające do rzeczywistości i nawet w zborach, nawet w kościołach gdzieś jakby, no może nikt tego nie unieważnia, ale troszeczkę gorzej nam się już o tym mówi. No bo tak może komuś to nie będzie pasowało, może ktoś sobie uważa inaczej. I chcę powiedzieć taką rzecz, że jeżeli coś już tu się stało nie tak w tej sprawie, to nie znaczy, że Pan Bóg nie przebaczy i że to już jest sytuacja przegrana, ale mówimy o tym, jak to ma być. Więc jeżeli coś się tu stało nie tak, należy to naprawić. A więc pamiętajmy o tym, żeby no, w tej czystości, gdy chodzi o te sprawy intymne, wkraczać w związek małżeński, czyli żeby w narzeczeństwie się od tego zachować. Można by tutaj podać, co Słowo Boże na ten temat mówi, ile jest powiedziane. Ja może jedno miejsce z drugiej Mojżeszowej, tu mamy zresztą to zaznaczone z 22 rozdziału, kiedy tam jest taki przepis. Jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę niezaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pojmie ją za żonę. I koniec. Nie było innego rozwiązania. Więc jeżeli do tego doszło, co było naganne oczywiście, bez ślubu, to ma dalej czynić ten mężczyzna, co potrzeba, czyli pojąć tę dziewczynę za żonę. A więc to są standardy Bożego Słowa. No ale tak jak powiedziałem, nie zdążę tego wszystkiego dzisiaj tutaj nam przedstawić, bo to by było, byłoby dużo do powiedzenia. Także tu też musimy o tym pamiętać. No i w związku z tym, że dzisiaj tak zwane związki partnerskie stają się tak oczywiste, jak jechaliśmy pociągiem tutaj właśnie do was, z moją żoną rozmawialiśmy sobie w przedziale, młodzi ludzie jechali, różni rozmowni, no i w pewnym momencie właśnie tak jedna dziewczyna mówi: ja i mój partner. No oczywiście na tym etapie wiadomo, że tego wątku ja nie mogłem poruszyć, bo trzeba wiedzieć, kiedy z kim można w taki temat wejść, żeby zwrócić uwagę, że to coś nie tak. Niemniej jednak to jest znamienne dzisiaj, że coraz więcej osób posługuje się nie ja i mój mąż, bo to właśnie nie jest mąż, tylko ja i mój partner czy moja partnerka, i ludzie nie widzą w tym żadnego problemu. Dalej, co w tym opuści mąż ojca swego i matkę swoją, co w tym pierwszym filarze jeszcze się zawiera? To, żeby małżeństwo było zawarte zgodnie z prawem i obyczajem. Tutaj znowu to jest sporo by można było powiedzieć. Ja bardzo często zwracam uwagę na coś takiego, że czasami w naszym mniemaniu, takim chrześcijańskim, jest coś takiego, że ślub zborowy czy kościelny jest ważniejszy od cywilnego. Więc ja chciałbym powiedzieć, ślub zborowy, jeżeli jest bez ślubu cywilnego, to my w zborze błogosławimy, co w tym momencie? Konkubinat błogosławimy. A więc staje dwoje ludzi, którzy są w konkubinacie, i my ten konkubinat błogosławimy. I uwaga, w Polsce jest to legalne. A więc polskie prawo nie ukaże pastora za to, że udzielił tak zwanego, bo to nie jest wtedy ślub, osobom, które nie mają de facto tego ślubu, nie będzie ukarany. Ale dla przykładu powiem, że we Francji jest za to surowa kara. To jest po prostu zwyczajnie nielegalne. Akurat tak się składa, że trochę to znam, bo moja córka wyszła za mąż za Francuza i kiedy mieli ślub, to ona powiedziała, że oni jak szli do urzędu stanu cywilnego, aha, tam żaden kościół nie ma uprawnień tak zwanych konkordatowych jak w Polsce, po prostu państwo sobie zastrzega zupełnie wyłączność do udzielania ślubów. Oczywiście kościoły mają prawo potem pobłogosławić i zrobić sobie całą uroczystość pod warunkiem, że dopełnią prawa. I ten przykład francuski jest dobry, bo to tak właśnie powinno być. A więc pamiętajmy, że w oczach państwa, jeżeli my zrobimy ślub, zanim ten ślub cywilny będzie, to wydajemy świadectwo następujące, że u nas to można po prostu sobie tak błogosławić i to wszystko robić. I słuchajcie, i tak, żeby no za bardzo tego nie obśmiać, ale polskie państwo też nie ingeruje, jeżeli my udzielimy ślubu zwierzętom w kościele, czy prawda, też nas nie ukaże za to, ale jakie my wydajemy wtedy świadectwo. A więc Piotr, apostoł, pamiętacie, co mówi w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, 13 wiersz. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. Z jakiego powodu? Ze względu na Pana. Czyli dlatego, że Pan od was tego wymaga. A więc dlatego jesteśmy poddani porządkowi, prawu, obyczajowości, bo Bóg tego od nas wymaga. Ze względu na Pana. Nie dlatego, że tak pasuje, tak wypada po prostu, tak to będzie lepiej, ale dlatego, że tego oczekuje od nas Bóg. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, zobaczcie, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. A więc jeżeli my dopełnimy takich praw, to my zamykamy usta tym, którzy nas oskarżają. Którzy mówią, a to, przepraszam takie słowo, ale tak niektórzy jeszcze mówią, a to jakaś tam kocia wiara, oni tam sobie jakieś robią nie wiadomo co. My mamy im zamknąć usta ich niewiedzy. Czym? Tym, że my szanujemy prawo i obyczaj. Oczywiście w naszej kulturze polskiej może być tak, że my zrobimy zgodnie z tym, wszystko z tym obyczajem, czyli będzie urząd stanu cywilnego, będzie ślub kościelny, ale ktoś z kościoła katolickiego powie, a co to za kościół, prawda? Więc mogą być takie osoby, które stwierdzą, to i tak nie jest to, co powinno, no bo nie było to przed księdzem, nie było to tak przed tak zwanym ołtarzem, ale w tym wypadku już my mamy słuchać najpierw Boga, potem ludzi, prawda? Tak to mamy wyrażone. Ale my ze swej strony zrobiliśmy wszystko. Wobec prawa, wobec obyczaju. Był ślub cywilny, to znaczy prawnie została ta umowa podpisana i pobłogosławiony w kościele. Jako ciekawostkę powiem, że śluby kościelne w ogóle nie były praktykowane w pierwotnym kościele. A więc nie dlatego nie znajdujemy opisów w Dziejach Apostolskich ślubów, że na przykład Łukasza, który spisywał Dzieje Apostolskie, nie interesowały te tematy, tylko dlatego, że nie praktykowano czegoś takiego. Po prostu zawierano, to była to umowa cywilnoprawna, zgodna z prawem i obyczajem, natomiast około dopiero na początku III wieku, czyli około powiedzmy 170 lat po Panu Jezusie, zaczęto wprowadzać tak zwane śluby kościelne. Czyli przez około 150 lat chrześcijanie jakby nie praktykowali czegoś, co my dziś mówimy ślub w kościele. Nie chcę dyskredytować ślubu w kościele. To jest piękny obyczaj, piękny zwyczaj. Róbmy to. Panny młode niech zakładają welony, białe suknie, panowie, garnitury. Niech to wszystko pięknie wygląda. Ja nie chcę tego zdyskredytować, tylko chcę pokazać, co to znaczy zgodnie z prawem. Mówię też o tym, bo znam przypadki w niektórych zborach, gdzie udzielano takich ślubów, mówiąc, a co tam światowy jakiś system, przecież to nas nie interesuje, przed Bogiem to jest najważniejsze. Ja mówię, ludzie, wy w oczach świata błogosławicie konkubinat w tym momencie, więc co wy tak naprawdę robicie? Czy to jest to, że małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich? Czy my tego dochowujemy? Czy dochowujemy tego, co Piotr mówi, bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. No i ostatnia taka tutaj rzecz, która jest ważna i która w zasadzie ten tekst z pierwszej Mojżeszowej, to stwierdzenie opuści, no ten element, że dosłownie mamy opuścić. Dosłownie mamy opuścić, mamy oddzielić się w pewien sposób od rodziny pochodzenia. Tak to się w psychologii rodziny czy w socjologii mówi o tej rodzinie, z której pochodzimy, rodzina pochodzenia. Mamy się od niej oddzielić. Jeżeli czasami nie możemy się wyprowadzić od razu, bo jakieś tam są problemy materialne, mieszkaniowe, czasami jeszcze tak bywa, dawniej to było dużo częstsze, dzisiaj trochę ta sytuacja się zmieniła i no ja na przykład 4 lata mieszkaliśmy z moimi rodzicami, jako już byliśmy nawróceni, bo nawróciliśmy się zaraz po ślubie, więc już w zasadzie od początku małżeństwa jako wierzący przez 4 lata już mieszkali z moimi rodzicami, ale zarówno moi rodzice, no jak i my staraliśmy się, na ile to możliwe, zachowywać tą odrębność w takim znaczeniu, żeby jedni drugim nie czuli się jako ci, którzy się wtrącają albo nadzorują, albo mają coś za dużo do powiedzenia, bo to jest bardzo niszczące dla małżeństwa. Najlepiej się po prostu wyprowadzić, ale czasami wyprowadzka nic nie daje, bo te pewne takie w tym momencie macki, można powiedzieć, nieładne słowo, ale czasami te macki mogą się pojawić. Na pewno słyszeliście o takim pojęciu, gdy chodzi o takie sprawy rodzinne, że trzeba odciąć pępowinę, prawda, u takiego już bardzo dorosłego syna, czy takiej bardzo dorosłej córki, ta pępowina ciągle jest i trzeba ją odciąć. No niestety błędy w tej kwestii popełniają, nie wiem kto częściej, nie powiem kto częściej, ale zarówno i to pokolenie rodziców, że nie pozwalają się odłączyć tym swoim dzieciom i stanowić odrębną rodzinę. Wiecie, król może być tylko jeden, znamy to i królowa też, więc gospodarz domu, głowa domu może być jedna i gospodyni też jedna. Jak będą dwie, no to już wiadomo co się będzie działo i to będzie do niczego. No jest czasami niepojęte, jak pamiętam kiedyś jakaś osoba się mnie zapytała, wiedząc, że wszystkie moje dzieci się daleko powyprowadzały i mówi, na pewno się modlicie, żeby wasze dzieci wróciły i mieszkały blisko was. Ja byłem bardzo zdziwiony. Mówię, nie, absolutnie. Ktoś się tak zdziwił. Ja mówię, ja się modlę tylko o to, żeby moje dzieci były szczęśliwe, służyły Bogu i były szczęśliwe w życiu rodzinnym. Więc pewno, że chciałbym je mieć bliżej, żeby odwiedzić, ale szanuję ich wybór i nie mam zamiaru ich kontrolować. I nawet jak przyjeżdżam, to jeżeli mnie o coś nie pytają, o radę, to ja się w to nie wtrącam, ponieważ jest to naruszanie ich odrębności jako rodziny. Tu ten wątek też by zasługiwał na osobny wykład. Ja nie mam tego czasu dzisiaj oczywiście zrobić, ale powiem taką rzecz, że taki skrajny przypadek, kiedyś pewna kobieta o poradę się do mnie zwróciła, wiedząc, że jestem pastorem, a nie była to osoba z kręgów naszych chrześcijańskich, ale wiedziała, że jestem duchownym, więc chciała coś wiedzieć na ten temat i mówi, słuchaj, bo akurat na ty byliśmy, tam sprawy zawodowe nas łączyły, mówi, mam taką sytuację, że mój mąż, a oni byli świeżo po ślubie, znaczy świeżo, w moich oczach świeżo, no, kilka lat już byli po ślubie, mówi, zawsze jak wraca z pracy, najpierw idzie do swojej mamy na obiad, bo mamusia musi go nakarmić. Więc ja już mówię, nie gotuję obiadów dla męża, no bo on ich i tak by już nie zjadał po tym obiedzie. I ta mamusia no mówi, że jak to jest niemożliwe, żeby było inaczej. No a ten syn mówi, no przecież nie mogę zostawić mamusi. Ja mówię, wiesz co, no można, mówię, by to zmienić, ale mąż by musiał chcieć, bo jeżeli nie, to po prostu ja ci mogę tylko wyrazić moje współczucie, że jest taka sytuacja. No jest, słuchajcie, Salomon mówi, że mądra kobieta buduje dom, głupia własnoręcznie go burzy. No niestety ta mama tego mężczyzny własnoręcznie burzyła dom swojego własnego syna i to małżeństwo miało problemy. Dałem bardzo skrajny przykład oczywiście, takiej ingerencji, kontrolowania i manipulowania, bo tam też były oczywiście manipulacje, no bo ona zaraz, jak on by nie przyszedł na ten obiad, to gdzieś tam by ją serce bolało na przykład i by tam jakiś był telefon, że ją tam głowa rozbolała, więc to zaraz by były różne takie zachowania manipulacyjne. Ale też pamiętajmy, że to opuszczenie rodziny pochodzenia musi się być zachowaniem przykazania czci ojca swego i matkę swoją. I to jest przykazanie, które obowiązuje dziecko do końca życia. Czyli to nie jest jak byłem małym dzieckiem, jak byłem nastolatkiem, ale do końca życia ten szczególny szacunek dla rodziców i pomoc, powinniśmy to zachować. No, w naszym życiu to jest tak, że najpierw wychowujemy dzieci, a potem już w pewnym momencie mamy trochę luzu, a potem wychowujemy rodziców. To znaczy nie wychowujemy, ale opiekujemy się rodzicami, prawda? Przychodzi moment, jeżeli ci rodzice żyją, dożywają sędziwego wieku, że przychodzi moment, kiedy na nasze barki spada taka odpowiedzialność i opieka, no czasami jak nad dzieckiem. I tu jak najbardziej winniśmy to robić z sercem, z miłością i tak dalej. A w tym czasie, kiedy można powiedzieć, obie rodziny mogą mieć taką pewną samodzielność, bo ci rodzice jeszcze nie są starzy, są samodzielni, ci młodzi już są samodzielni, no też dbajmy o te poprawne kontakty, to jak najbardziej, ale tak jak powiedziałem, bez tej kontroli. I tutaj podam, akurat tutaj nie jest wyszczególniony na slajdzie, taki właśnie taką historię, jak to powiedziałem, że są takie historie, które na pozór nie mówią o małżeństwie, ale można się czegoś o małżeństwie dowiedzieć. I pamiętacie Samsona, on miał nieszczęśliwe swoje wybory miłosne. Najpierw żona Filistynka, potem kochanka Filistynka i nic z tego dobrego nie było. Ale może pamiętacie tą sytuację, kiedy on chciał pojąć za żonę tą pierwszą dziewczynę filistyjską i było wesele. I były zabawy na tym weselu pewne i tam zagadki zadawano. Tak się ludzie wtedy bawili. Są, no bardzo fajna sprawa, dzisiaj też się zagadki zadaje na ślubach. I on zadał pewną zagadkę, nie będę opowiadał, która, myślę, że większość z was zna tą historię. No i mieli odgadnąć, rodzina tej panny młodej miała odgadnąć. No i tam czyli był zakład, kto komu tam jakieś da za to nagrody. I co się dzieje? I ta żona jeszcze nie doszła, co prawda, bo jeszcze nie nastąpiło pełne zaślubienie. Tu też te śluby wtedy miały ciekawy przebieg, taki obyczajowy, ale to już może zostawmy. Więc to wesele trwa i ona zostaje przekonana przez tą rodzinę, żeby wydobyła od niego tą informację, jak ta zagadka, jakie ma rozwiązanie. I ona to robi. Wiecie, co ona zrobiła? Ona nie odłączyła się od rodziny swojego pochodzenia, nie złączyła się ze swoim mężem. Ona ciągle tam jeszcze tkwiła w tej rodzinie pochodzenia. Ona była dla niej ważniejsza, ta rodzina. Jakby sprzedała tego męża na rzecz swojej rodziny pochodzenia. Także zobaczcie, nawet taka historia nas czegoś uczy o małżeństwie. I teraz złączy się. Aha, tu mam jeszcze przewinąć. O, jest. Złączy się z żoną swoją. I tutaj chodzi nie tyle, co w tym ostatnim elemencie, że staną się jednym ciałem, czyli ten nazwijmy to wątek intymny. Tutaj jest jeszcze, to złączy się o tą, chodzi o tą wspólnotę. A więc jest oddzielenie się od rodziny pochodzenia. Przebiega to oddzielenie się, tam jest właśnie to narzeczeństwo odpowiednio, ślub, odłączenie się od rodziców, ale musi teraz nastąpić takie zespolenie, złączenie się tych dwojga dusz w jedno. A więc ta pełnia człowieczeństwa, tak jak to już czytałem wcześniej, to stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I oni muszą stanowić teraz taką wspólnotę dusz. A więc wspólny cel. Zobaczcie, dla nas jest wspaniale, bo jesteśmy chrześcijanami, a więc Chrystus, Królestwo Boże, jest wspólnym celem. A więc zobaczcie, jak mamy ułatwione. Mamy taką wspaniałą rzecz. Ale powiem wam, że słyszałem taką historię przed laty, jak małżeństwo chrześcijańskie się rozwodziło, mianowicie z takiego powodu, że mężczyzna miał słowo od Pana, że ma jechać na misję do Afryki, a żona, że do Azji. Bo oboje byli bardzo tacy, wiecie, hardkorowi do służby i tam oni... Byle czym się nie zadowalali, to miało być poświęcenie. Tyle tylko, że słyszeli zupełnie dwie różne rzeczy. Nie wiem, czy się ostatecznie z tego powodu rozwiedli, czy nie, ale to świadczy o tym, że coś tam było nie tak, tak naprawdę. Tak Pan Bóg nie robi i że oni wcale tego wspólnego celu nie mieli, mimo że niby poświęcili wspólnie życie dla Chrystusa. Więc tutaj to też nie zawsze od razu jest takie oczywiste niestety, ale pamiętajmy, że ten wspólny cel to dla nas jest przede wszystkim Chrystus, ale z Chrystusa wynikają te cele szczegółowe, czyli wychowanie dzieci wspólne, nie wiem, jakaś kariera zawodowa, nie bójmy się tego słowa, no, to też jest coś wartościowego, to może mieć wartość. W ogóle właśnie jakaś wspólna wizja na różne sprawy takie życia codziennego, tak zwane cele strategiczne, dobrze sobie ustalić, co jest takie najważniejsze, te cele taktyczne, czyli te takie szczegółowe, żebyśmy to mieli wspólne. Warto siadać do rozmowy, warto o tym rozmawiać, warto to ustalać, warto nad tym negocjować. Słuchajcie, mówi się o tak zwanym intuicyjnym wychowaniu na przykład dzieci, czyli wielu ludzi w Polsce nie wychowuje dziecka w sposób świadomy i programowy. Po prostu to dziecko się rodzi i rośnie. I czasami tacy ludzie potrafią bardzo dobrze wychować dziecko, bo choć są prości i mąż żoną nie siada i nie wiem, słuchaj, jakie sobie cele wyznaczymy wychowawcze. Oni nawet nie są w stanie tak rozmawiać, bo nie mają takiej wiedzy, ale ponieważ są szlachetnymi ludźmi, kochającymi, to pociągną te dzieci właściwie. Ale oczywiście najlepiej jest, jeżeli my też jesteśmy świadomi pewnych rzeczy. A więc warto rozmawiać, warto to ustalać, i tu małżeństwo powinno być w tym w jedności. Łatwo zauważyć czasami brak tej jedności, jeżeli jest rzecz następująca, że córeczka przychodzi do mamusi i mówi: mamo, czy ja mogę dzisiaj wrócić od koleżanki o godzinie 23? Mama mówi: nie mogę, a to dziecko idzie do taty i mówi: tato, czy ja mogę wrócić o 23? To znaczy, że to dziecko wie, że różnica może być. Że tu może zaistnieć rzecz następująca, że tato ma akurat bardziej miękkie serce dla córeczki, bo tak czasami to bywa, wcale nie dla syna, miewają tatusiowie i powie: dobrze, córeczko, wracaj. Jeżeli wracaj sobie, o której chcesz. Tu powinno być tak, że to dziecko wie, że jak mamy zapytało, to nie ma sensu iść do taty, bo odpowiedź będzie ta sama. I odwrotnie to samo. To jest taki bardzo dobry probierz tego, czy małżonkowie są mają taki wspólny, wspólnotę normy, właśnie norm pewnych wychowawczych. I jeszcze jedna taka ważna rzecz, umiejętność wspólnego spędzania czasu wolnego. My to bardzo zaniedbujemy, a to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. A więc musimy o to powalczyć. Tutaj trzeba powalczyć, to jest bardzo istotna rzecz, czy rodzina ma swoje takie rytuały miłe dla wszystkich, wypracowane wspólnego spędzania czasu wolnego. Jeżeli to będzie w ten sposób, że tato się obudzi nagle, kiedy syn ma lat 16, bo zobaczy, że syn ma problemy jakieś i powie: ojej, no to tak jak to widziałem nieraz w filmach, że tam jakiś ojciec idzie piłkę pokopać synem, no to ja też pójdę. No i nigdy nie chodził synem tą piłkę kopać, ale teraz syn ma lat 16 i ten ojciec mówi: dobra, synek, pójdziemy, pokopiemy w piłkę. Ten syn popatrzy, w duchu pomyśli, czy tatuś zwariował, czy coś w ogóle mu się z głową zrobiło. Przecież nie pójdę z nim grać w piłkę, jak ja mogę się w tym czasie z kolegami spotkać i mile spędzić czas. Ale jeżeli ten chłopiec będzie z tatą chodził grać w piłkę od małego dziecka i będzie to lubił, to kiedy będzie miał lat 16 czy 17, też chętnie pójdzie ze swoim ojcem pograć w piłkę. Ja się przyznam, że nie chodziłem grać w piłkę z moimi synami. Przyznaję się, raz z jednym młodszym poszedłem, sfilmowałem to, żeby było w razie czego, że grałem w piłkę, ale sam się z tego filmiku śmieję, bo mówię, ilekroć go oglądam, bo mówię, pomyślałby ktoś, że ja tak chodziłem grać w piłkę. Więc akurat nie chodziłem grać w piłkę, ale daję to jako przykład wypracowania takiego przyjemnego spędzania wolnego czasu. To jest bardzo ważne. W tym złączeniu oczywiście dwojga ludzi zawiera się też idea nierozerwalności małżeństwa. To, co Pan Jezus powiedział chociażby w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w 6 wierszu, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłączy. Znowu muszę powiedzieć, że nie mamy dzisiaj czasu powiedzieć o tych sytuacjach szczególnych, kiedy mamy do czynienia z rozpadem małżeństwa, i są różne sytuacje i trzeba się nad każdą sytuacją jakby pochylić i przeanalizować, jak pomóc w danej sytuacji, jak podejść do danej sytuacji. Natomiast musimy wiedzieć, co jest tak naprawdę planem Bożym. Planem Bożym jest to, że małżeństwo jest nierozerwalne i rozwód jest po prostu porażką. Jest czymś niewłaściwym, jest czymś złym. Co robić, kiedy już taka rzecz nastąpiła i tak dalej? Wybaczcie, ale to by była dłuższa rozmowa, dłuższy temat. Na pewno pojawiłoby się wiele też pytań wtedy. Mielibyście jakieś szczególne sytuacje, które znacie albo których sami żeście doświadczyli. Nie byłbym w stanie tego w krótkim wykładzie omówić. Od razu powiem, że to dosyć trudna kwestia. Ale pamiętajmy, że to jest planem Bożym, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni na zawsze, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Po śmierci oczywiście wdowa czy wdowiec jest wolny, może zakładać nową rodzinę, jeżeli oczywiście taką będzie chciał zakładać. I ostatnia rzecz, którą tutaj umieszczam, aby pokazać tą doskonałą jedność męża i żony, to jest coś takiego, co też w pewnej książce nazwano piramidą autorytetu w rodzinie. I jest to przedstawione graficznie w postaci piramidy. Możemy sobie sięgnąć do pierwszego listu do Koryntian. To jest ten 11 rozdział, słynny z powodu tej nauki o nakrywaniu głów, ale może niektórzy będą zawiedzeni, ale zupełnie pominę dzisiaj wątek nakrywania głów, który wzbudza zresztą emocje, nakrywania głów u kobiet w czasie nabożeństwa. Wzbudza ciągle emocje w wielu zborach, ten temat. Ja chcę tylko dzisiaj powołać się tutaj na wiersz. Już otwarłem na drugim liście do Koryntian. Już chciałbym tutaj zwrócić uwagę na wiersz, który mówi o tej hierarchii autorytetu. A więc 11 rozdział, 3 wiersz. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. No, tak to jest. Taki jest ten porządek w rodzinie. Kobieta jest nazwana pomocą i tutaj też jest szereg z tego powodu nieporozumień, ponieważ mamy złe myślenie o tym, co to znaczy być pomocą i mamy też złe myślenie o tym, co to znaczy być głową. A więc często jest to tak, że głowa to się wydaje taki, że on rządzi, z nikim się nie musi liczyć. Tak rozumiemy głowę. A pomoc rozumiemy taką no, posługaczkę, prawda, która gdzieś tam ma tylko wiernie wykonywać polecenia, bez jakichś tam słowa sprzeciwu. Tak od razu powiem, że żona jak najbardziej ma prawo się sprzeciwić, jak najbardziej ma takie prawo, nawet będąc bardzo dobrą pomocą. Oczywiście z szacunkiem dla męża, ale ma prawo wyrazić swoje zdanie, odmienne zdanie do męża, żeby to tak od razu nie popaść w jakąś tutaj jakieś błędne myślenie, ale pamiętajmy, że mąż jest głową domu i znowu mądrość, pamiętacie, kobiet buduje dom, a więc kobieta, która wspiera autorytet męża, ona sama będzie korzystała z tego i duchowo, materialnie również, więc to jest jak najbardziej dla niej błogosławione, a więc zachowując ten pewien porządek, my jesteśmy w jedności. Jest to złączenie, prawda? Jest ta jedność dusz, zachowując ten porządek. Niektórzy się zastanawiają, który z tych elementów jest ważniejszy, ta głowa czy ta pomoc. Ja lubię przywoływać przykład z elektroniki. Nie jestem elektronikiem, ani nawet elektrykiem, ale na tyle coś wiem. I może nawet coś z instrumentów. Wyobraźmy sobie, że mamy gitarę elektryczną, która nie zagra nam bez wzmacniacza, prawda? Bo tam nie ma tego pudła akustycznego, więc jej nie słychać. No i mamy wzmacniacz. I teraz tak, te dwa elementy to jest bardzo dobre urządzenie, jeżeli się to połączy. Ale oddzielnie wzmacniacz możemy wyrzucić do kosza, bo nic z niego nie będziemy mieli. I tą gitarę elektryczną też możemy wyrzucić do kosza, bo nic nie będziemy mieli. I można dyskutować, czy gitara jest ważniejsza, bo ten frontman stoi z tą gitarą, a wzmacniacz jest z tyłu, prawda? Czyli ta pomoc tam jest z tyłu. Czy też może ten wzmacniacz jest ważniejszy, bo bez niego ten frontman nie będzie tak ładnie wyglądał. Więc nie ma sensu prowadzić takiego sporu, czy w oczach Boga ważniejszy jest ten mężczyzna, bo go Bóg głową ustanowił, czy kobieta, która jest ustanowiona pomocą, ponieważ to będzie coś w tym rodzaju. Kłótnia będzie po prostu bezsensowna. Obydwie te części bez siebie nawzajem nie spełniają standardów Bożych i nie funkcjonują. A więc to jest bardzo, bardzo ważne. No i gdy chodzi o wątek z dziećmi, to jest to z kolei w liście do Kolosan w 3 rozdziale, jak myślę też niektórzy pamiętacie, i tam czytamy w 20 wierszu: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Czyli znowu ze względu na to, że Bóg tego od was oczekuje. Czyli można taką tą piramidę autorytetu, tutaj tak może niektórzy teologiczny wątek im się od razu włącza, co to znaczy, że Chrystus ma jeszcze głowę nad sobą, czyli Boga, czy to może by znaczyło, że jednak może coś z tą Trójcą nie tak. I tutaj chcę tak od razu powiedzieć, że właśnie to tak jak podobnie z mężem i z żoną, mają różne role do spełnienia. Chrystus, czyli namaszczony Syn Boży, przyszedł na ziemię po co? Po to, żeby słuchać Ojca. Więc to jest jego naturalne powołanie, że on przyszedł w pozycji tego, który słucha i wykonuje jego wolę. Więc jest to oczywiste, że głową Chrystusa jest Bóg, a nie umniejsza to Chrystusowi jako Synowi Bożemu, który jest też Bogiem. Tak, żebyśmy to też tak przy okazji wiedzieli. I ostatni filar, no nie wiem, czy najciekawszy. Będzie mi o nim najtrudniej mówić, ponieważ są tutaj też takie bardzo młode pokolenie na sali, więc będę starał się mówić bardzo oględnie. Ale tu po prostu chodzi o więź intymną. I o tej więzi intymnej mamy w Biblii powiedziane bardzo dużo. Nie wiem, czy znacie najpiękniejszą z pieśni, bo tytuł Pieśń nad pieśniami to jest w zasadzie tytuł, który brzmi najpiękniejsza z pieśni. Więc istnieje na świecie najpiękniejsza z pieśni. Czyli Pieśń nad pieśniami. Myślę, że niektórzy ją czytali. Ja wczoraj wieczorem sobie ją jeszcze przeczytałem. Wybrałem sobie akurat ten tekst przed tym, bo oczywiście tymi wykładami się dzieliłem nieraz, więc mam już troszeczkę w pamięci tutaj to co mówię. Nie muszę tego tak często bardzo odświeżać, ale tą pieśń sobie jeszcze sobie przypomniałem, przeczytałem. I ta najpiękniejsza z pieśni, słuchajcie, jest tak zwaną poezją erotyczną. To jest tak zwana poezja erotyczna. Są tam wiersze, moi drodzy, że ja na przykład nie czytałbym tego jako lekcji z dziećmi. Nie umiałbym przeczytać tych tekstów. Są one tak intymne i w cudowny, poetycki sposób wyrażone. To jest poezja, która uchodzi za poezję najwyższych standardów. Dlaczego ja to też lubię mówić? Dlatego, że pamiętajmy, że coś takiego jak twórczość artystyczna jest darem Bożym. I mamy w Biblii proste teksty pisane prostym językiem. O ile pamiętam, Ewangelia Marka. My mamy przekłady na polski, więc my troszeczkę tego nie wychwytujemy. Ale o ile pamiętam, Ewangelia Marka jest pisana dosyć prostym językiem. O tyle są teksty pisane przez ludzi bardzo mocno wykształconych, mało tego, obdarzonych szczególnym darem poetyckim, albo literackim byśmy to nazwali. Tak jakby dzisiaj wybrać jakiegoś noblistę z literatury i on by się nawrócił i on by spisywał jakieś teksty. A więc Pieśń nad pieśniami to jest poezja i to mało tego, to jest nawet jeszcze utwór tak zwany dramatyczny. Co to znaczy utwór dramatyczny? Z podziałem na rolę. Można by go zagrać i to zgodnie ze standardami dramatu antycznego. Tam występuje chór na przykład. Czyli jeżeli pamiętamy tą pieśń, tam jest tak, że przemawia raz oblubienica, raz oblubieniec, raz chór. Czasami oblubieniec zwraca się do oblubienicy, a ona do niego, a czasami do chóru, a chór odpowiada. Więc na scenie można by to wszystko pięknie zagrać, pięknie przedstawić. No i słuchajcie, mówi się, że to jest obraz Kościoła i Chrystusa. I to jest prawda. To jest prawda. My najczęściej, jakby chrześcijanie, czerpią tutaj ten obraz miłości Chrystusa do Kościoła. Ale on jest opisany na podstawie miłości mężczyzny do kobiety. I to wcale nie jakiejś złej i grzesznej. A więc te wszystkie intymne szczegóły, które tam są opisane, nie podobają się Bogu. To nie jest coś, że Bóg wybrał do opisu coś, co mu się tak naprawdę nie podoba, bo chce przedstawić coś, co mu się podoba. Nie, wybrał coś, co jest piękne, co jest zaplanowane dla mężczyzny i kobiety i za pomocą tego wyraził tą intymną relację Chrystusa z Kościołem, czyli oblubienicą. Napisał to Salomon oczywiście. Salomon też pamiętamy przy powieściach pięknie i też bardzo intymnie, że znowu bym miał problem z czytaniem tego, wiedząc, że są dzieci na sali. No takie są te opisy. No jeżeli sobie zerkniemy do przypowieści 5 rozdział 15-20 na przykład, to już może w domu sobie popatrzcie. Więc to wszystko to staną się jednym ciałem. Ale nie pomijajmy drugiego celu pożycia intymnego, czyli prokreacji, wydania potomstwa. A więc mówiąc krótko, w dwóch celach jest to stanie się. A ja tu nie przesunąłem slajdu. Zobaczcie, ja sobie przesunąłem na laptopie, a tu wam nie przesunąłem. Dobrze, już wybaczcie mi. Więc macie to wszystko teraz już, te wersety wyszczególnione. Więc prokreacja, wydanie potomstwa i przyjemność z obcowania, czy radość tej więzi intymnej, to są dwa główne cele tego stania się jednym ciałem. I tutaj były takie ataki na tą drugą, według kolejności na tym slajdzie, na tą drugą rzecz, czyli na tą przyjemność, były takie ataki ze strony różnych religijnych ludzi na przestrzeni istnienia Kościoła i słuchajcie, nie tylko w Kościele rzymskokatolickim, gdzie dopiero gdzieś końcówka XIX wieku, początek XX zaczęto dopuszczać to współżycie dla przyjemności, a wcześniej było to zawsze traktowane jako zło. W XX wieku katolik tego nie wie, że w sumie Kościół katolicki przez wiele lat traktował to w ogóle jako coś brudnego, ale tutaj nie cieszmy się jako protestanci, ponieważ protestanci robili to samo. Był taki tak zwany ruch purytański w Anglii, ale nie tylko, wywodzący się z kościoła kalwińskiego. W ogóle kalwini byli bardzo surowi, gdy chodzi o obyczajowość. I również ci purytanie też doprowadzili do takiej skrajności, że mówili, że współżyć można tylko w celu wydania potomstwa. W przeciwnym wypadku jest to grzech. Napominali, kontrolowali, pytali małżonków, ingerowali w życie małżeńskie. I oczywiście, gdyby ktoś to łamał, traktowano to jako bardzo, bardzo poważny grzech, nieczystości, pożądliwości itd. Więc szatan uderzał w tą piękną sferę intymną życia małżonków, odzierając z tego również w tych środowiskach chrześcijańskich. A więc cele to jest właśnie tego stanu się jednym ciałem, to jest prokreacja i ta intymna więź. Co warto tu jeszcze powiedzieć? No tu znowu by to był osobny wykład, ja tylko powiem, że unikajmy w tych sprawach tego, co sprawia przykrość. To jest bardzo bardzo taka sfera delikatna, więc tu trzeba jakby wychodzić sobie naprzeciw z tym, żeby jakby nie robić czegoś, co będzie sprawiało przykrość, co będzie w jakiś sposób potem czyniło tą sferę nieprzyjemną, odpychającą, bo tak się czasami to też dzieje. I rozmowa na te tematy w małżeństwie wcale nie musi być śmiertelnie poważna. To nie jest, że my tak jako chrześcijanie mamy być tacy poważni i po prostu jak o tym też rozmawiamy, to takimi terminami jakimiś biblijnymi czy naukowymi, z poważną miną tylko i wyłącznie. To jest coś radosnego, to jest coś przyjemnego, ale pamiętajmy, że jest to właśnie bardzo subtelne, delikatne i unikajmy jakichś takich wulgarnych rzeczy tego typu, żeby to tam nie zagościło i nie uczyniło jakiegoś spustoszenia. Można sobie zrobić sesję tylko na ten temat, ale wtedy się trzeba umówić na grono małżeńskie. Nawet powiem tak, nawet nie wszystko dla narzeczonych, bo jeszcze to nie jest czas, żeby rozpalać pewne rzeczy, chociaż też już narzeczeni mogliby o tym rozmawiać. Ale oczywiście Biblia jest dla wszystkich, jeżeli dziecko to poczyta, też nie możemy zabraniać i mówić tego nie czyta. Będę kończył, bo już bardzo długo mówię i... Nie?
Ale
słuchajcie, no to wy mi tutaj nie mówcie, bo ja chętnie ja tu mogę jeszcze coś mówić. To tak krótko. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, ale pamiętajcie, bracia, mówię do mężczyzn, co jest o werset wyżej powiedziane, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A więc zobaczcie. Można to odnieść też do relacji pastor-zborownik. Bądźcie ulegli pastorowi, ale do nas pastorów jest powiedziane, bądźcie ulegli jedni drugim. Czyli to też nie jest tak, że ja nie muszę być uległy do swojego zborownika, czy ja nie muszę być uległy do żony, bo jest powiedziane, że ona ma być uległa. Ale słuchajcie, uległość kobiety to jest klucz do serca mężczyzny. Uległość otwiera serce mężczyzny dla kobiety, tak jak adoracja ze strony mężczyzny otwiera serce kobiety dla mężczyzny. I moi drodzy, jest taka historia Abigail i Dawid. Kolejna historia, z której może tak żeśmy nie wyłuskali tego. Jak ona tam ładnie powiedziała do tego Dawida, pamiętacie? Będę myła nogi twoich sług. I co Dawid jak zareagował? Pojął ją za żonę od razu. Serducho się po prostu rozkleiło momentalnie. Na kim by to nie zrobiło wrażenia. Ale jeszcze powiem taką rzecz. Historia Dawida i Abigail to jest znowu przy okazji niesamowita przenośnia czy przypowieść do relacji Chrystus i Kościół. Zobaczcie, Kościół mówi do Jezusa, będę mył nogi twoich sług. Co Pan Jezus zrobił na ostatniej wieczerzy? Umył nogi, uczył, powiedział, wy tak macie robić. Nie? Chodzi o służenie. A więc tą Abigail tam, to też pamiętajmy, że to jest też rodzaj przypowieści, ale to się wydarzyło naprawdę. I tak jak mężczyzna, który naprawdę poświęca się dla żony, miłując ją, otworzy jej serce, że będzie ta wzajemność wtedy. No tutaj, jeżeli tu siostra powiedziała, że ona by dyskutowała z tym, ja chcę powiedzieć, że tam, gdzie jest powiedziane, że kobiety mają być uległe, jest powiedziane, że mężczyźni mają tak miłować Kościół, żony, jak Chrystus Kościół, oddając swoje życie za nie. Jestem przekonany, że jeżeli mężczyzna będzie tak kochał żonę, że będzie gotowy oddawać swoje życie, ale tylko w jakichś sytuacjach dramatycznych, bo może trochę za dużo dygresji, ale muszę to powiedzieć. Słuchajcie, może być tak, że mężczyzna sobie wyobraża, jakby przyszli bandyci do domu, oddałbym życie za żonę, nie bałbym się, nastawiłbym pierś, powiedział, mnie zabijcie, ja tego. Ale kiedy żona mówi, kochanie, pojedź ze mną teraz na zakupy, nie mam czasu. To słuchajcie, gdzie on tu, on sobie wyobraża, wiecie, jak on oddaje życie za żonę, ale tylko się wyobraża to całe życie, ale nikt nie przyjdzie do domu, pistoletu mu nie przyłoży, choć mamy teraz takie miejsca na ziemi, nawet za naszą wschodnią granicą, gdzie takie rzeczy się mogą stać, ale póki co się u nas nie dzieje i może tobie się to nie przydarzy, ale ty się pocieszasz w myślach, tak jak alkoholik się pociesza i czuje się, że on już nie pije, bo sobie powiedział, że w nowy rok rzuci, nie? Więc on już przez pół roku chodzi zadowolony, tak się czuje, jakbyś nie pił, prawda? Bo on mówi, że w nowy rok rzuci, ale nie rzuca potem, nie? Więc temu mężowi też się może nie zdarzyć coś takiego, ale poświęć swoje życie, oddaj je za żonę, robiąc coś, co ona lubi po prostu, nie? No i tutaj się okazuje, że bywa gorzej, nie? A więc siostro, jeżeli te obie strony tak to zrobią, to pamiętaj, to jest Boży plan, my z tym nie dyskutujemy. I Bóg powiedział, że tylko w ten sposób będziecie szczęśliwi. Czy Bóg, który nas stworzył, on się może mylić? No właśnie. On się nie myli. Skoro on to mówi, to tak jest. My próbujemy bić głową w mur i mówić, nie, my jednak to zmienimy. Ale my tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Dlatego rodziny się sypią na świecie, dlatego mamy to, co mamy. Tak zwany atak na rodzinę. Ja się z tym zgadzam, tylko mi się nie podoba, że politycy robią z tego takie hasło polityczne. Dlatego ja nie lubię słuchać od polityków tych haseł, że mamy atak na rodzinę. Ale jest to fakt. Jest atak na rodzinę. Cała obyczajowość współczesna to jest atak na rodzinę. Uległość, miłość. I zobaczcie. A więc tak, żony są winne uległość, a mężowie miłość. Ale znowu jest powiedziane, miłujmy czystym sercem jedni drugich gorąco. A więc to nie jest tak, że żona ma prawo nie kochać, wystarczy, że będzie uległa, a mąż ma prawo nie być uległy, wystarczy, że będzie kochać. Nie. Zobaczcie, okazuje się, że tak jak jest powiedziane, bądźcie ulegli jedni drugim, tak jest powiedziane, jedni drugich miłujcie czystym sercem. Więc to jest niesamowite w Bożym Słowie. Komunikacja w małżeństwie, rozmowa, to co już powiedziałem, bardzo ważna rzecz, zachowania, które o czymś informują, tak zwana komunikacja niewerbalna. My jesteśmy takimi istotami, że pewne gesty, mimika i tak dalej, to jest wszystko bardzo ważne. Wykonujmy te gesty, przytulajmy się nawzajem, nie bójmy się tego. Czasami jesteśmy tak wychowani w taki sposób, że nas nie przytulano i my nie umiemy przytulić. Ja znam sytuację, że małżeństwa chrześcijańskie są, gdzie mężczyzna nie potrafi mówić do swojej żony po imieniu. On by bardzo chciał, on ma łzy w oczach, ale nie umie, ponieważ jego tato nigdy nie mówił do mamy po imieniu. On nie zna relacji takiej ciepłej. On o tym marzy, on by chciał to zmienić u siebie, ale nie potrafi. Oczywiście z Bożą pomocą może to się stać. Ja nie wiem, że to już tak ma być na zawsze, ale to mogą być czasami tak trudne rzeczy dla nas. Ale musimy o to zadbać, o to zawalczyć. O to, żeby te nasze rozmowy były miłe, przyjemne, ciepłe, żebyśmy umieli powiedzieć kocham cię, nie wiem, jesteś piękna i tak dalej. To są rzeczy, które bardzo lubimy. Panowie, adoracja, właśnie co powiedziałem, że kobiety po prostu takich słów potrzebują. Ja mam takiego przyjaciela pastora, który żartuje w ten sposób, że on żonie nie mówi, że jej kocha, bo jej to powiedział raz i gdyby się coś zmieniło, to by jej to powiedział. Więc ona ma pamiętać, że kiedyś jak się jej oświadczył, powiedział, że ją kocha i teraz to nic się nie zmieniło po wielu latach, więc nie mówi nic. Nie? On oczywiście żartuje tak trochę, ale on ma świadomość, że on należy do tych mężczyzn, którzy mają trudność. Nie? Dlatego tak troszeczkę sam siebie ironizuje, ale właśnie czasami to jest ta trudność. I tutaj jeszcze chciałem... Odpowiedzialność za rodzinę spoczywa na mężczyźnie. Zobaczcie, że wszyscy mówimy, Ewa zgrzeszyła w raju, prawda? Ewa zgrzeszyła w raju. Ale kogo Pan Bóg wezwał na dywanik, jak ona zgrzeszyła? Adama, nie? Mężczyzna wyznacza kierunek rodzinie, choć musi w tym brać pod uwagę sytuację i potrzeby swojej rodziny, uwzględniać ich zdanie. Znowu można by dużo mówić, wybaczcie, że już to będę pomijał. Szkoda. Ale wiecie co, to jest... Jeżeli wam tak się dobrze to słucha, no to ja się mogę przygadać, że przyjadę jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze taka jedna rzecz, bo my jesteśmy jako chrześcijanie czasami przeduchowieni. Albo odwrotnie, przematerializowani. Są takie dwie skrajności, które można nazwać rodzina albo służba. Więc jedna skrajność to jest taka, że ciągle nie podejmujemy się służby w kościele, bo mamy ciągle ważne sprawy. Najpierw nas, załóżmy, muszę zdać maturę. Więc jak zdam maturę, to już będzie dobrze, ale potem są studia. Jak są te studia, no to się gdzieś pojawia w perspektywie założenie rodziny i zdobycie pracy. No więc mam poważne zadania, więc na razie jeszcze się nie angażuję za mocno w służbę. Potem jak już to mam, to mówię, no teraz dzieci. Potem coś tam, potem dom, a jak już mam dom, no to muszę ten dom wyremontować. Potem muszę kupić nowy, potem muszę też samochód zmieniać i tak dalej. Ciągle są sprawy, a potem jeszcze jakaś choroba mi się przyplącze. I ciągle mam jakiś powód, że nie jestem zaangażowany w 100% w służbę w kościele. Więc tutaj bywa taka skrajność i to jest to, co w Łukasza w 14 rozdziale jest ci wymawiający się od zaproszenia na wieczerzę, prawda? Ale jest też druga skrajność, że niektórzy biorą nazbyt dosłownie to, co Paweł mówi do Koryntian w 7 rozdziale, że ci, którzy mają żony, winni żyć tak, jakby ich nie mieli. I z kolei zaniedbuje się swoją rodzinę, bo służę Bogu. Bo służę Bogu. Nie? Nie szkodzi, że rozgoryczona żona czy mąż, bo czasami to kobieta może być taka nadduchowa. Nie szkodzi, że ta druga połówka jest rozgoryczona, dzieci są rozgoryczone, ale ja służę Bogu, prawda? Bóg to pochwali. Więc to tak nie działa. Czasami trzeba nawet przystopować tą służbą. Ktoś powie, ale jakie to nieduchowe. To nie jest nieduchowe. Bo zajęcie się swoim domem jest bardzo duchowe. A więc to nie jest nieduchowe, że ja trochę muszę przystopować. Za daleko coś wszedłem. Tam mi coś umknęło, prawda? Tam mi się coś popsuło w relacji z żoną, w relacji z dziećmi. Coś tam nie zagrało, bo jestem tak duchowy, tyle kazań mówię, ciągle się muszę przygotowywać i coś tam, że wydaje mi się, że to tak ma być. A więc unikajmy takich skrajności. Kiedyś jeden pastor powiedział taką rzecz, że on nie lubi, jak niektórzy mężczyźni mówią tak, pamiętaj żono, że dla mnie najważniejszy jest Bóg, a ty jesteś na drugim miejscu. On mówi, po co w ogóle mówić takie rzeczy? To jest przecież oczywiste, że dla nas wszystkich najważniejszy jest Bóg. To jest rzecz oczywista. A ciągle przypominanie żony, pamiętaj swoje miejsce, że ty jesteś ta druga. Ja nie wiem, czy tak buduje bardzo mocno tą przyjemną więź, prawda? To jest jasne dla obojga wierzących ludzi, którzy się kochają, że Bóg jest najważniejszy, On jest wszystkim we wszystkim, prawda, jest istotą wszystkiego. Powiedz swojej żonie, jesteś dla mnie najważniejsza na świecie. Pan Bóg się nie pogniewa o to. A jak ona się ucieszy, zobaczycie, jak to działa. więc pamiętajmy, te skrajności czasami mogą być zgubne. Uległość, tak była pokrótce, komunikacja w małżeństwie, odpowiedzialność. Mężczyzna wyznacza kierunek. Żona, której mąż służy Bogu. Przy powieści Salomona, to tak tylko krótko. To jest znowu, słuchajcie, o kobiecie, ale jak się temu przyjrzymy, to jest znowu o kościele. Nie ma takiej kobiety, która by wszystko zrobiła, co tamta. No byłaby biedna, by sam współczuł, jakby któraś tam zrobiła to wszystko, co ta kobieta w przypowieściach w 34 rozdziale, jeżeli nie znacie tego fragmentu, to wróćcie do domu, przeczytajcie. W jakimś aspekcie kobiety są w stanie to wykonać. To jest też przypowieść o Kościele, co ten Kościół winien robić tak naprawdę, ale jest to też w takiej warstwie zewnętrznej jakaś nauka dla kobiet i tam jest takie jedno miejsce, które ja lubię, że mąż tej żony jest w bramach szanowany. Bramy to było miejsce, gdzie zasiadała starszyzna w tamtych czasach, aby sądzić lud. To nie, że sobie staruszki wychodzili na ławeczkę, prawda, bo tam było ciepło i wieczorem się tam wygrzewali w tych bramach, tylko to był urząd. To był tak jakby dzisiaj jakiś urząd miejski, brama. Oni tam siadali i nie wszyscy tam mieli godność zasiadać, ale postawa żony powodowała, że ta wierna postawa, że jej mąż był w bramach szanowany. No, wiecie, w polskiej kulturze co się mówi o takim mężu, co żona nim rządzi, prawda? Więc nie są to takie pochlebne opinie. Chociaż ja uważam taką rzecz, że jeżeli żona rządzi mężem, a on o tym nie wie, to może być. To może być. Więc jeżeli ma taką mądrość, to tego. Tak trochę było to żartobliwe powiedziane na koniec, myślę, że zrozumieliście, o co chodzi. Ja pamiętam takie małżeństwo kiedyś, że mężczyzna, który na przykład miał niższe wykształcenie od żony, ona była dużo bardziej wykształcona, nie miał wcale problemu powiedzieć, wiesz co, podyskutuj o tym z moją żoną, bo ona jest wykształcona. I on mówił to zupełnie w wolności serca, nie z jakimiś kompleksami. I to mi się bardzo podobało. No przecież tak może być, nie? To nie jest nic złego. On nie musi się zawsze sadzić na mądrzejszego, prawda? Nie musi. Ten wątek troszeczkę żeśmy dotknęli. No i chcę zakończyć tym słynnym stwierdzeniem, lecz największa jest miłość. Prawda? To z tego hymnu Pawła o miłości. Dobrze, może tak. Ja nie mam zwyczaju wzywać do modlitwy. Niedawno jeden pastor powiedział u nas na nabożeństwie, że Pan Jezus, kiedy zakończył kazanie na górze, zrobił wezwanie. Ale nie zrobił wezwania, a teraz podejdźcie tu wszyscy, pomodlę się o was. Zrobił wezwanie, które brzmiało tak. Ktokolwiek słucha tych słów moich i je wypełnia, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. A kto tego nie posłucha i nie wypełni, będzie porównany do męża głupiego, który zbudował dom na piasku. Więc takie wezwanie zrobił. Nikogo nie wołał do modlitwy. Więc to przede wszystkim takie wezwanie. Natomiast możemy się też pomodlić. Możemy powstać. I jeżeli jakieś małżeństwo, czy osoba, która może tutaj nie jest z żoną, czy z mężem, chciałaby takiej naprawdę krótkiej modlitwy, bo tu już nie będzie czasu na jakieś rozmowy, doradzania, tylko takiej krótkiej modlitwy, to możemy się tak pomodlić. Możecie tu podejść naprzód i z pastorem pobłogosławimy was, chwilę się pomodlimy. A przede wszystkim zapragnijcie szczerze, żeby wasze rodziny takie były, żeby wasze małżeństwa były udane i szczęśliwe. powstanie. Jeżeli ktoś chce podejść do przodu, mogą też podejść młodzi ludzie, którzy chcą założyć rodzinę w przyszłości i chcieliby się to pomóc i też są tutaj z przodu mile widziani. Także módlmy się i ktoś, jeżeli sobie życzy wyjść naprzód, to zapraszam. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzyłeś nas, abyśmy byli jako małżeństwo. Abyśmy napełniali tę ziemię, rozradzali się, abyśmy panowali też nad tą ziemią. Panie, Ty nas stworzyłeś do tego, abyśmy w tych małżeństwach naszych, w tych domach naszych nawzajem się miłowali. Aby właśnie ten wzór miłości, ten przykład najściślejszej miłości wypływał z małżeństwa. Panie, nie ma takiej więzi międzyludzkiej, jaka jest między mężem a żoną. Nie możemy porównać z żadną inną relacją na tym świecie tej więzi, którą Ty, Panie, stworzyłeś pomiędzy mężczyzną a kobietą. I dzisiaj do Ciebie wołam, Ojcze w niebie, abyś nam pobłogosławił w naszych rodzinach. Abyś pobłogosławił nasze domy, nasze małżeństwa, abyśmy byli po prostu szczęśliwi. My chcemy być szczęśliwi. My chcemy się uwolnić, Panie, od naszych grzechów, które niszczą nasze życie rodzinne, które niszczą naszą miłość. Chcemy się uwolnić z naszych błędów, od naszego ludzkiego, cielesnego myślenia, od naszego egoizmu, który nam przeszkadza, naszej dumy, pychy męskiej czy żeńskiej. Chcemy się od tego uwolnić, Panie, i przyjąć Twój Boży plan. Ponieważ Twój Boży plan daje zwycięstwo. Chcę Ci podziękować za każdą rodzinę, która tutaj dzisiaj jest, za każde małżeństwo, które tutaj jest. Chcę Ci podziękować, bo to jest Twoja łaska, że ich powołałeś. Chcę Ci podziękować także za tych, którzy może nie są dzisiaj tutaj na tym miejscu oboje, może też dzieli ich jeszcze to, że nie oddali wspólnie życia Tobie. Czy może jakieś inne są tego przyczyny. Ale chcę Ci za wszystkich podziękować i chcę powierzyć ich Twojej łasce i Twojemu błogosławieństwu. Niech przyjdzie Twój Święty Duch, Panie Jezu, bo bez Twojego Ducha my tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Panie, poznaliśmy część tych pięknych zasad, tych pięknych słów, które Ty mówisz o małżeństwie, o rodzinie. Mogliśmy część z nich, jakąś małą cząstkę dzisiaj przeczytać wspólnie, nad tym się zastanowić, Panie, i może nam się to bardzo podoba, ale też w sercach czasami możemy pomyśleć, jak to zrobić, jak to ma stać się realne w moim życiu. Proszę Ciebie o Twojego Ducha Świętego. Niech wstępuje na nas, aby to mogło się stać rzeczywistością. Niech Twój Duch Święty nas tym poprowadzi. Jeżeli, Panie, ktoś jest na tym miejscu, kto może jest smutny, bo ma jakąś ciężką sytuację, może sobie myśli teraz, że tego mu się nie uda zrobić, że to jest niemożliwe, proszę Ciebie, abyś pocieszył to serce, abyś podniósł to serce, abyś teraz przyszedł ze swoim Słowem, ze swoim Duchem Świętym do tego serca i pokazał, że z Tobą wszystko jest możliwe, Panie, że Ty jesteś Bogiem zwycięstwa, że Ty masz dobre myśli o nas, myśli o pokoju, o błogosławieństwie i za to chcę Ci podziękować. A przede wszystkim, Boże Wszechmocny, chcę Ci podziękować za Jezusa Chrystusa, który jest tym oblubieńcem, a my jesteśmy oblubienicą. Chcę Ci podziękować, że ten oblubieniec położył swoje życie rzeczywiście za nas, oddał swoje życie, nie opierał się i Jego święta krew przelała się, aby nas kupić. Aby nas kupić. Panie, Ty nas kupiłeś, odkupiłeś swoją świętą krwią, zapłaciłeś za nasze winy, za nasze grzechy. Ten dłużny list, który obciążał sumienie każdego z nas i który skazywał nas na śmierć, na wieczne potępienie, został przybity do krzyża Golgoty. My w to wierzymy. My w to wierzymy. Wyznajemy to cudowne zbawienie w Jezusie Chrystusie. Niech ta moc krzyża, moc zmartwychwstania dzisiaj dopomoże każdemu małżeństwu, każdej rodzinie, na tym miejscu, w tym zborze i w całym Kościele Bożym w Polsce, Panie. Daj tę łaskę. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Amen.
Amen.